Z końcowego urywka pierwszej Księgi Królewskiej dowiedzieliśmy się, że Ochozjasz, syn Achaba, objął panowanie w Izraelu w roku 854 przed Chrystusem i że czynił to, co złe w oczach Pana, tak jak jego ojciec Achab i matka Izebel. Ochozjasz podtrzymywał, a nawet rozwijał pogańskie kulty szerzące się w Izraelu, a szczególnie mocno popierał kult Baala. Rządy Ochozjasza w północnym królestwie nie trwały długo. W początkowych wierszach drugiej Księgi Królewskiej czytamy o wypadku, w wyniku którego Ochozjasz poważnie się rozchorował. Przeczytajmy pierwszy i drugi werset drugiej Księgi Królewskiej. Następnie, po śmierci Achaba, zbuntował się Moab przeciw Izraelowi. Ochozjasz zaś wypadł przez kratę w swej górnej komnacie w Samarii i chorował. Wysłał więc posłańców, mówiąc do nich: idźcie, wywiadujcie się u Belzebuba, boga Ekronu, czy wyzdrowieję z tej mojej choroby. Możemy domyślać się, że Ochozjasz spadł ze swojej górnej komnaty, dlatego że był pijany. Gdy poważnie zachorował, zamiast udać się do kapłanów czy bożych proroków, albo po prostu pomodlić się do żywego Boga, posłał swoich ludzi do proroków Belzebuba, pogańskiego bożka. Belzebub był wtedy czczony w Ekronie jako specyficzna odmiana Baala. Według historyka żydowskiego Józefa Flawiusza był on czczony jako bóstwo much. W Nowym Testamencie imię Belzebuba wymienione jest w Ewangelii Mateusza, Marka i Łukasza jako imię władcy złych duchów. Tak więc Ochozjasz, król Izraela, zamiast do Boga, zwraca się do Belzebuba o wyrocznię, jak zakończy się jego choroba. W trzecim i czwartym wierszu czytamy dalej: lecz anioł Pana powiedział do Eliasza z Tiszbe: wstań, wyjdź naprzeciw posłańców króla Samarii i powiedz im: czyż nie ma Boga w Izraelu, że wy idziecie wywiadywać się u Belzebuba, bożka Ekronu? Dlatego tak mówi Pan: z łoża, do którego wszedłeś, już nie zejdziesz, ponieważ umrzesz na pewno. I odszedł Eliasz. To była ostatnia misja Eliasza. Wyszedł on naprzeciw posłańców Ochozjasza i przekazał im wyrok Pana. Posłańcy natychmiast wrócili do króla. Od wiersza piątego czytamy dalej: kiedy posłańcy wrócili do Ochozjasza, rzekł do nich król: czemu już powróciliście? Odpowiedzieli mu: jakiś człowiek wyszedł naprzeciw nas i rzekł do nas: idźcie, wróćcie do króla, który was wysłał, i powiedzcie mu: tak mówi Pan, czyż nie ma Boga w Izraelu, że ty polecasz wywiadywać się u Belzebuba, boga Ekronu? Dlatego z łoża, do którego wszedłeś, już nie zejdziesz, ponieważ umrzesz na pewno. On zaś rzekł do nich: jak wyglądał ten człowiek, który wyszedł naprzeciw was i wypowiedział do was te słowa? Odpowiedzieli mu: był to człowiek w płaszczu z sierści i pasem skórzanym przepasany dokoła bioder. Wtedy zawołał: to Eliasz z Tiszbe. Ochozjasz poznał wyrok wydany na niego przez Pana. Zwróćmy uwagę, że dzięki tej relacji dowiadujemy się też, jak ubrany był Eliasz. Nosił płaszcz z sierści i był przepasany skórzanym pasem dokoła bioder. Król Ochozjasz był synem Achaba i Izebel i podobnie jak oni życzył sobie śmierci Eliasza. Czytamy dalej: posłał zatem po niego pięćdziesiątnika wraz z jego pięćdziesiątką. Przyszedł więc on do Eliasza, gdy właśnie przebywał na szczycie góry, i powiedział do niego: mężu Boży, na rozkaz króla zejdź. Odpowiadając, Eliasz rzekł do pięćdziesiątnika: jeżeli ja jestem mężem Bożym, niech spadnie ogień z nieba i pochłonie ciebie wraz z twoją pięćdziesiątką. I spadł ogień z nieba i pochłonął go wraz z jego pięćdziesięciu ludźmi. Eliasz wiedział, dlaczego król go wzywa. Przekazał królowi Boże słowo i nie miał mu już nic do powiedzenia. Ochozjasz nie upamiętał się, nie ukorzył się przed Bogiem. Zamiast okazać skruchę, z uporem występował przeciw Bogu i przeciw jego prorokowi. Wysłał ponownie oficera z 50 żołnierzami, by sprowadzili Eliasza, ale ponownie zostali oni uśmierceni. Wtedy król znowu wysłał trzeciego pięćdziesiątnika wraz z jego pięćdziesiątką. Gdy trzeci pięćdziesiątnik przyszedł, upadł na kolana przed Eliaszem i błagał go o miłosierdzie w tych słowach: Mężu Boży, niechże życie moje oraz życie tych sług Twoich, pięćdziesięciu, drogie będzie w oczach Twoich. Oto ogień spadł z nieba i pochłonął obydwóch poprzednich pięćdziesiątników wraz z ich pięćdziesiątkami. Lecz teraz niech życie moje drogie będzie w oczach Twoich. Ten człowiek prosił o miłosierdzie i Bóg okazał mu swoją łaskę. Czytamy dalej. Wtedy anioł Pana powiedział do Eliasza: Zejdź z nim razem, nie bój się go. Eliasz podniósł się i zszedł z nim razem do króla i powiedział do niego: Tak mówi Pan, ponieważ wysłałeś posłańców, by wywiadywać się u Belzebuba, Boga Ekronu, czyż nie ma Boga w Izraelu, by szukać Jego wyroku? Przeto z łoża, do którego wszedłeś, już nie zejdziesz, ponieważ umrzesz na pewno. Eliasz jeszcze raz śmiało powtórzył królowi Boży wyrok. I jeszcze raz znajdujemy potwierdzenie, że Boże Słowo ma moc, że jest zawsze prawdziwe. Zawsze dzieje się to, co zapowie Bóg. Umarł więc król według wyroku pańskiego, który Eliasz oznajmił. A brat jego, Joram, został w jego miejsce królem w drugim roku panowania Jorama, syna Jozafata, króla judzkiego, bo Ochozjasz nie miał syna. Ochozjasz nie miał syna, a więc wygasła jego linia królewska, linia rodowa Achaba. Ochozjasz sprawował rządy tylko przez 2 lata, a potem umarł. Wypełniło się proroctwo Eliasza i wcześniejsze proroctwo Michaasza. Bóg uchronił Eliasza przed Achabem, Izabel i Ochozjaszem. Nadszedł jednak czas na zakończenie misji proroka. Bóg postanowił przenieść Eliasza na ognistym rydwanie do nieba. Czytamy o tym w 2 rozdziale 2 Księgi Królewskiej. Kiedy Pan miał wśród wichru unieść Eliasza do nieba, wszedł Eliasz z Elizeuszem z Gilgal. Wtedy rzekł Eliasz do Elizeusza: Zostańże tutaj, bo Pan posłał mnie aż do Betel. Elizeusz zaś odpowiedział: Na życie Pana i na Twoje życie nie opuszczę Cię. Zatem przyszli do Betel. Wtedy uczniowie proroków, którzy byli w Betel, wyszli do Elizeusza i powiedzieli do niego: Czy wiesz, że Pan dzisiaj zabierze Twego Pana wzwyż ponad Twą głowę? On zaś odrzekł: Również i ja to wiem. Milczcie. Wtedy powiedział do niego Eliasz: Elizeuszu, zostań tutaj, bo Pan posłał mnie aż do Jerycha. On zaś odrzekł: Na życie Pana i na Twoje życie nie opuszczę Cię. Elizeusz nie chciał opuścić Eliasza, gdyż wiedział, że Eliasz zostanie zabrany przez Pana do nieba. Elizeusz chciał być obecny przy tym niezwykłym wydarzeniu. Wtedy uczniowie proroków, którzy byli w Jerychu, przybliżyli się do Elizeusza i powiedzieli do niego: Czy wiesz, że Pan dzisiaj zabiera Pana Twojego wzwyż ponad Twą głowę? On zaś odpowiedział: Również i ja to wiem. Milczcie. Jest rzeczą niezmiernie ciekawą, że tak dzisiaj jak kiedyś ludzie z największym zaciekawieniem mówią o tym, co ma się wydarzyć. Człowieka zawsze interesuje to, co ma nastąpić. Przyszłość. Ludzie gotowi są udać się wszędzie i kontaktować się z każdym, kto byłby w stanie przepowiedzieć im przyszłość. Dzisiaj przeżywamy prawdziwy rozkwit działalności wszelkiego rodzaju przepowiadaczy przyszłości, jasnowidzów, układaczy horoskopów i tym podobnych. Ludzie zwracają się ku wszystkim, tylko nie ku Bogu. Biblia wyraźnie przestrzega przed tego typu wypytywaniem się o przyszłość. Bóg ma w swoim ręku przyszłość i to On kieruje historią świata i losami pojedynczego człowieka. Pismo Święte objawia nam odnośnie przyszłości wszystko, co jest nam potrzebne do życia tutaj i w wieczności. Pismo zapewnia nas o miłości Boga i o tym, że gdy powierzymy ster swojego życia Synowi Bożemu, Jezusowi, to z Nim właśnie, z Panem Panów, spędzimy wieczność. My nie jesteśmy w stanie unieść wiedzy o tym, co czeka nas w przyszłości, poza tym, co objawia nam Bóg. Pomyślmy, jak by się nam żyło, gdybyśmy wiedzieli, kiedy umrzemy, lub co wydarzy się w naszym życiu za rok, za 5 czy za 10 lat. Nie bylibyśmy w stanie psychicznie unieść tej wiedzy. Nie potrafilibyśmy wtedy żyć normalnie. Bóg zna całą przyszłość i tylko On, Stwórca i Pan Wszechświata, jest w stanie nie tylko unieść tę przedwiedzę, ale z miłością kierować losami człowieka i całej ludzkości, której dał swojego Syna. Człowiek, który jest związany z Bogiem węzłem wiary i miłości, nie musi poszukiwać informacji na temat swojej przyszłości u jasnowidzów czy astrologów. To Bóg zna całą przyszłość i kieruje nią. Nie ma najmniejszej, najdrobniejszej informacji, którą mogliby nam przekazać ludzie przepowiadający przyszłość, a której nie moglibyśmy otrzymać od Boga. Elizeusz, gdy słyszał słowa otaczających go ludzi: czy wiesz, że Eliasz zostanie zabrany do nieba? Odpowiadał: również i ja o tym wiem. Milczcie. Tak, człowiek żyjący z Bogiem na co dzień wie wszystko, co potrzebne jest, aby wiedział, i jest bezpieczny w ręku Pana, który kieruje wszystkim, co się wydarza. Dalsze wiersze 2 rozdziału 2 Księgi Królewskiej relacjonują niezwykłe wydarzenia, które poprzedziły odejście Eliasza. Czytamy od wiersza 6. Wtedy rzekł Eliasz do niego: zostańże tutaj, bo Pan posłał mnie aż do Jordanu. Elizeusz zaś odpowiedział: na życie Pana i na Twoje życie nie opuszczę Cię. I szli dalej razem, a 50 osób z uczniów, proroków, poszło i stanęło sprzeciwka, z dala, podczas gdy oni obydwaj przystanęli nad Jordanem. Wtedy Eliasz zdjął swój płaszcz, zwinął go i uderzył wody, tak iż się rozdzieliły w obydwie strony, a oni we dwóch przeszli po suchym łożysku. Bóg rozdzielił wody Jordanu, tak jak 500 lat wcześniej uczynił to dla ludu izraelskiego, wkraczającego do ziemi obiecanej. Eliasz i Elizeusz przekroczyli Jordan, idąc po suchym łożysku rzeki. Kiedy zaś przeszli, rzekł Eliasz do Elizeusza: żądaj, co mam ci uczynić, zanim wzięty będę od ciebie. Elizeusz zaś powiedział: niechby, proszę, 2 części twego ducha przeszły na mnie. On zaś odrzekł: trudnej rzeczy zażądałeś. Jeżeli mnie ujrzysz, jak wzięty będę od ciebie, spełni się twoje życzenie. Jeśli zaś nie ujrzysz, nie spełni się. Według prawa Mojżeszowego pierworodny syn otrzymywał podwójną część majątku po rodzicach. Elizeusz, jako duchowy syn Eliasza, prosi o podwójną miarę ducha, który za sprawą Bożego wyboru spoczął na Eliaszu. Duch Święty działał w czasach Starego Testamentu w inny sposób niż po zstąpieniu na ziemię w dniu Pięćdziesiątnicy. W czasach Starego Przymierza Duch Święty spoczywał jakby na wybranym człowieku na pewien okres czasu. Na przykład spoczął na Samsonie, na Gedeonie czy na innych postaciach Starego Testamentu. Spoczywał na nich Duch Święty na czas wypełnienia przez nich określonego zadania. Nie było to trwałe zamieszkiwanie Ducha Świętego we wnętrzu, w ciele człowieka, takie, jakie znamy z okresu Nowego Przymierza. Elizeusz prosił o to, by na nim spoczął Duch Święty, działający ze zdwojoną siłą. I możemy powiedzieć, że ta prośba proroka została wysłuchana. Elizeusz dokonywał potem większych cudów niż Eliasz. W 11 wierszu 2 rozdziału 2 Księgi Królewskiej znajdujemy takie słowa: podczas gdy oni szli i rozmawiali, oto zjawił się wóz ognisty wraz z rumakami ognistymi i rozdzielił obydwóch, a Eliasz wśród wichru wstąpił do niebios. W tak niezwykły sposób zakończyła się ziemska misja Eliasza. Z treści tego i następnych wierszy wynika, że Eliasza nie ma na tym świecie. Stąd przypuszczenie, że nie poniósł on śmierci, lecz z ciałem i duszą wzięty został do nieba. Lub, jak sądzą niektórzy ojcowie Kościoła, na jakieś nieznane miejsce, skąd Bóg powtórnie okaże go światu w czasach ostatecznych. Pamiętamy, że na górze przemienienia uczniowie Jezusa dostrzegli obok Pana właśnie Eliasza i Mojżesza. Mojżesz odszedł w podobnie tajemniczych okolicznościach jak Eliasz. Nikt nie był obecny przy jego śmierci. Nikt nie urządzał mu pogrzebu. Nikt nie zna miejsca, w którym miałby znajdować się jego grób. Tylko Bóg był obecny w czasie ostatnich chwil Mojżesza na ziemi. Eliasz wśród wichru na ognistym rydwanie wstąpił do niebios. Czy ukaże się w czasach ostatecznych jako świadek żywego Boga, pełniący jeszcze jedną szczególną misję? Elizeusz z żalem żegnał odchodzącego Eliasza. W 12 wierszu 2 rozdziału 2 Królewskiej znajdujemy takie słowa. Elizeusz zaś patrzał i wołał: Ojcze mój, ojcze mój, rydwanie Izraela i jego jeźdźcze, i już go więcej nie ujrzał. Ująwszy następnie szaty swoje, Elizeusz rozdarł je na dwie części. Elizeusz kochał Eliasza jak ojca. Nazwał go też Rydwanem, w innych tłumaczeniach Konnicą Izraela. Elizeusz wiedział, że Eliasz znaczy dla Izraela więcej niż potęga zbrojna państwa. Dalej czytamy o Elizeuszu. I podniósł płaszcz Eliasza, który spadł z góry od niego. Wrócił i stanął nad brzegiem Jordanu. I wziął płaszcz Eliasza, który spadł z góry od niego, uderzył wody, lecz one się nie rozdzieliły. Wtedy rzekł: Gdzie jest Pan, Bóg Eliasza? I uderzył wody, a one rozdzieliły się w obydwie strony. Elizeusz zaś przeszedł środkiem. Elizeusz zajął teraz miejsce Eliasza i będzie kontynuował jego misję. Taką wymowę ma znak, którego dokonał Elizeusz. Moc, która się objawiła, nie była mocą tkwiącą w płaszczu Eliasza, ani też w samym Eliaszu czy w Elizeuszu. Była to moc Ducha Świętego, moc żywego Boga. Elizeusz wiedział o tym. Pytał, wołał: Gdzie jest Pan, Bóg Eliasza? I wtedy wody Jordanu się rozstąpiły. Pan zamanifestował swą obecność, bo był Bogiem Eliasza i Bogiem Elizeusza. Jest Bogiem każdego wierzącego, ufającego mu człowieka. Elizeusz przekroczył Jordan, idąc po wyschniętym łożysku rzeki i rozpoczął służbę proroka jako następca Eliasza i kontynuator jego misji. Uczniowie proroków, którzy byli w Jerychu, ujrzeli go z naprzeciwka i oświadczyli: Duch Eliasza spoczął na Elizeuszu. Wyszli zatem naprzeciw niego, oddali mu pokłon do ziemi. Powiedzieli też do niego: Oto wśród twoich sług jest 50 dzielnych ludzi. Niechaj pójdą i poszukają Pana twojego, czy go nie uniósł Duch Pański i nie spuścił na jakąś górę lub na jakąś dolinę. Lecz on odpowiedział: Nie posyłajcie. Uczniowie proroków, studenci teologii tamtych czasów, widząc Elizeusza wracającego środkiem Jordanu, pomyśleli, że Eliasz został porwany przez Pana i osadzony w innym miejscu na ziemi, na wzgórzu lub w dolinie. Ale Elizeusz wiedział, że jego duchowy ojciec został zabrany z tego świata. Powiedział więc: Nie posyłajcie po niego. A gdy nalegali na niego zbyt mocno, powiedział: Poślijcie. Posłali więc 50 mężów, którzy szukali Eliasza 3 dni i nie znaleźli go. Skoro wrócili do niego, gdy przebywał w Jerychu, rzekł do nich: Czyż wam nie powiedziałem, nie chodźcie? Eliasz przebywał już u Pana i nie było potrzeby go szukać. Bożym prorokiem dla Izraela był odtąd Elizeusz.